Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Jest niedziela i minęła 21, a jak minęła 21, jest niedziela, to czas na wasze Mszę. Ukochane internetowe show. Najlepsze na świecie. Startujemy. Tomasz Sekielski, to jest Sekielski Sunday Night Live. Wraz ze mną mój brat, który przeszkadzał od samego początku. Dzień dobry, mój bracie Marku.
Dobry wieczór.
Oraz Bartosz Węglarczyk, który jak wiadomo nie przeszkadza.
Ja widzę, co tu się stało. Po prostu moja siła argumentów w poprzednich programach na ciebie była za duża. Wziąłeś brata i teraz we dwóch będziecie jechać.
Nie, jak widziałeś ja od rozumiem, początku, brat raczej przyłączy się do chłosty na mnie.
A to super.
Ja raczej w opozycji do was obojga, bo wy tutaj jesteście niemieckie kłamliwe media, a ja jestem niezależny.
Znaczy do obu chyba.
Do obu. Na Pirliś.
No dobrze.
Für Deutschland.
Piękne fragmenty. Pozdrawiamy wszystkich.
Bo wszyscy myślą, że ten kubek to jest taki żart, a to nie jest żart, prawda?
Nie, to nie jest żart.
No właśnie,
nie,
to jest deklaracja.
To jest kubek, który ma wszystko, bo ma i prezesa, i jest kawusia, i jest też kot. Słuchajcie, są kwiatki.
Chciałem zrobić poważny program.
Ładnie.
Chciałem zrobić poważny program, choć jest nagrywany, od razu wyjaśniam, bo nie ma Krzysia, naszego realizatora, ale uznaliśmy, że i tak warto podsumować wydarzenia, trochę porozmawiać i komentować. O ile panowie dadzą mi cokolwiek powiedzieć.
Chciałem powiedzieć, o ile panowie dadzą radę.
Nie, to wiem, że dacie radę, natomiast okay. Zastanawiam się, czy po tym wstępie, czy pozwolicie mi poprowadzić ten program.
Nie.
No i dziękuję bardzo. W tym momencie możemy się rozejść. Słuchajcie, jakie odnieśliście wrażenie, patrząc na nasze dzielne wojsko maszerujące, jadące, fruwające, skaczące też na spadochronach, bo tam zaczęło się, bo oglądałem bardzo pilnie tę całą defiladę i zaczęło się od skoku spadochronowego żołnierzy jednostki GROM. No i Bartek tak kiwasz głową, rozumiem, że na to duże wrażenie zrobiłem.
Ja lubię takie defilady. Wiesz, bo trzeba rozróżniać dwie rzeczy. Uważam, że ludzie mają prawo zobaczyć, na co idą publiczne pieniądze. I ja naprawdę nie mam problemu z tym, że się defilady odbywają. Oglądałem je i w Polsce, oglądałem je w Ameryce. Może nie takie, ale pokazy różne wojskowe oglądałem. Nie mam z tym żadnego problemu. No, problem się zaczyna oczywiście w momencie, kiedy to ma coś przykrywać. I mój problem polega na tym, że my tak naprawdę nie wiemy, jaki jest realny stan polskiej armii. Nie wiemy tego. Wiemy, że są różne problemy i wiemy, że władza nie odpowiada na bardzo dużo pytań dotyczących stanu wojska. I podawanie, żebyśmy nie mylili tych dwóch rzeczy. To, że ładny czołg jedzie Wisłostradą w Warszawie, nie oznacza, że polska armia jest silna, bo ja przypomnę, ktoś...
Bo tych czołgów mamy tylko kilka.
Zresztą ktoś pokazywał defiladę, która się odbyła w Warszawie w 1939 roku przed wybuchem wojny. I też pięknie to wszystko wyglądało. Ten sprzęt, było dużo sprzętu, to wszystko jechało, ci żołnierze zawsze dobrze wyglądają. No i wiemy, jak to się skończyło. Więc z faktu, że była piękna defilada, nie wynika nic na temat stanu wojska. Tylko chcę to powiedzieć. Natomiast sama defilada bardzo mi się podobała.
A tobie? Oglądałeś w ogóle?
Widziałem urywki później, bo chodziłem po Bieszczadach w tym czasie, wolałem pójść.
Pilnowałeś granicy,
tak. Po prostu. Natomiast no, ja jednak skupiłem uwagę swoją na takim memicznym potencjale tego wydarzenia, bo gdzieś mocno w pamięci zakodowały mi się obrazki. Nasz prezydent, który ma takie szerokie spektrum różnych min, które jest w stanie zaprezentować, i on jak zerkał to w lewo, to w prawo, robił takie, ta jego mimika jest niepowtarzalna. A co do tej armii, no tu się zgodzę się z Barkiem, a też patrzę na to w ten sposób, bo dużo jest zapowiedzi. Tak naprawdę, co z tego wyjdzie, to się dowiemy pewnie za kilka lat, bo to są jakieś kontrakty, kredyty brane na jakieś grube naprawdę miliardy złotych. I do końca rzeczywiście nie wiadomo w ogóle, co my kupujemy i czy to jest jakieś ze sobą połączone, czy jest jakaś w ogóle koncepcja tworzenia armii, która ma, nie wiem, czy ona ma atakować, czy ona ma bronić. Gdzie ona ma bronić, to co Bartek mówił, generalnie chyba nikt w MON-ie nie udziela informacji na temat tego, jakie są w ogóle cele polskiego wojska i ministerstwa,
nie ma też, i całej. Nie ma też debaty prawdziwej w Sejmie. No ona się powinna odbyć w Sejmie na temat stanu polskich sił zbrojnych.
Ale też debata nad tym, czy godzimy się jako społeczeństwo zadłużyć na gigantyczne sumy.
O wszystkim się powinna odbyć debata. Jaką chcemy, znaczy debata się powinna odbyć na temat, jaką chcemy armię. I potem z tego odpowiedzi z tego na to pytanie wynika, ile potrzebujemy na to pieniędzy, ludzi i tak dalej, i tak dalej. A my nie wiemy tego. Nikt z nas nie wie. Gdzieś te wszystkie marsowe miny, które pan minister Błaszczak ogłaszał, że jest absolutnie najlepszą osobą w Polsce do robienia poważnych min. Nie ma lepszego specjalisty od niego. I to wszystko zawsze poważnie wygląda. I zawsze jak się słucha oficera wojskowego, który bardzo dużo nazw wymienia i to jest zawsze skomplikowane i to wszystko fajnie brzmi. Ale z tego nic nie wynika. Komisja Sił Zbrojnych w Sejmie nie działa, nie ma nadzoru parlamentu nad wojskiem, tak samo jak nie ma nad służbami specjalnymi. W zasadzie nad niczym nie ma ten parlament realnej kontroli. I z tego wynikają te wszystkie problemy. Przypomniało mi się właśnie, jak oglądałem, a oglądałem parę defilad na 9 maja w Moskwie, i ta armia rosyjska zawsze przepięknie wygląda na paradach. Oni przepięknie maszerują. Naprawdę są świetni w tym. No a potem przychodzi wojna i widzieliśmy, co się w Ukrainie wydarzyło i jak ta armia naprawdę wygląda. No trochę się boję, trochę się martwię o to, że my się zachwycamy tym, że jadą ładnie czołgi w szyku, a nie mamy pojęcia, jak to naprawdę funkcjonuje.
I to był chyba w ogóle tak naprawdę, to nie było próba pokazania realnie, że nasza armia jakoś rośnie w siłę specjalnie, tylko chyba impreza propagandowa na potrzeby wyborów, które od tego 15 sierpnia są datowane 2 miesiące do przodu i to po to się to robi. No. Zwodzi się wszystko to, co mamy, to, co lata, to, co jeździ.
Smutne w gruncie rzeczy.
Nie wiem, czy smutne, natomiast to jest to, co Bartek mówi. No, nie ma poważnej debaty, bo są krzyki, jeśli chodzi o polityków, a media są tak podzielone, że jest albo po prostu propaganda bezkrytyczna i po prostu zachwalanie wszystkiego, co robimy, a jak już jest gdzieś tam na znaczku logo amerykańskiego producenta, no to już po prostu
albo koreańskiego
orgazmy psychiczne redaktorzy doznają. A, no, koreańskiego też, no, ale jak amerykański, no to wiadomo, że jak już amerykański, to już nie wiadomo jaki, no jest, no. Obyśmy nie musieli konfrontować tego w realnym życiu i obyśmy wydali tych pieniędzy za dużo być może, ale żeby nie trzeba było testować tego sprzętu.
Ja przypomnę tylko o jednej rzeczy, która się wydarzyła ostatnio. Już nie mówię o tych rakietach, co tam wlatują, bo my nic na ten temat nie wiemy. Jak one wleciały, co wiedzieliśmy, kiedy wiedzieliśmy, nie wiemy nic. Ale wiemy na pewno, że białoruskie helikoptery wleciały do Polski, wisiały sobie nad miejscowością w Polsce.
Białowieżą.
I wisiały nad nią. To nie było tak, że one przeleciały, tylko wisiały. To był ewidentnie pokaz Białorusinów, takie prowokacje. To była prowokacja absolutnie. No i mamy sytuację, w której mówimy o tym, że jesteśmy państwem nadfrontowym. Jesteśmy nad granicą NATO. I co? I jakby, czy jakiekolwiek, czy my wiemy, co się stało z tymi helikopterami, czy wiemy, kto zawiódł, co zawiodło, a może nie zawiodło, może wszystko było super, ale też bym chciał to usłyszeć. I powtórzę, debata na temat tego, co białoruskie helikoptery robiły nad Białowieżą i dlaczego tam były w ogóle, powinna się odbyć w Sejmie, w Komisji Sił Zbrojnych. I się nie odbędzie, oczywiście. Nie,
tak, bo każdy, kto zadaje pytania, nie jest zdrajcą, oczywiście. Nie jest patriotą.
Tak.
Znaczy, Bartek mówił o przedwojniu i przed wojną też tak było. Znaczy,
silni zwarci gotowi, przypomnę hasło tak, z 1939 roku.
Gotowi, a ci, którzy krytykowali, nawet trafiali do Berezy,
tak jest.
Gdzie był obóz internowania, tak to można nazwać, tak. I tam trafiali, bo nie wolno było krytykować armii i głównodowodzących. I rzeczywiście, znaczy ja mam tylko nadzieję, że jednak jesteśmy o tyle w innej sytuacji, że tym razem ten sojusz, który nam gwarantuje bezpieczeństwo, czyli NATO, jest sojuszem realnym i nie zakończy się tak jak w 1939, gdzie też liczyliśmy na Francję i Anglię. Polskie media na początku września 1939 donosiły o tym, jaka to kontrofensywa idzie ze strony Francji, a na Bałtyku walczą brytyjskie okręty i niszczą niemiecką flotę. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca. Wszystko było tylko propagandą, która miała podtrzymać wiarę Polaków, że się uda. Więc mam nadzieję, znaczy jestem przekonany, inaczej wierzę w NATO, bo inaczej gdyby cokolwiek się zaczęło dziać na terenie Polski, a NATO by nie zareagowało, to by był koniec tego sojuszu, jego wiarygodności i w ogóle sensu istnienia, tak mi się wydaje.
Ja też wierzę w NATO i bardzo, bardzo zabiegałem o to, żeby Polska weszła do tego NATO tak szybko jak możliwe, ale pamiętajmy o jednym. Pomaga się tym, którzy się bronią sami. I to widzimy na Ukrainie. Przypomnę, że kiedy Rosjanie zajmowali Krym,
ukraińska armia nie kiwnęła palcem i nic się nie wydarzyło. Dopiero jak w zeszłym roku Ukraińcy pokazali, że naprawdę są gotowi oddać życie za swój kraj, no to wtedy też ta pomoc poszła. Gdybyśmy mieli w 2022 roku powtórkę z 2014 roku, to nikt by nie pomógł Ukrainie. Trzeba się samemu bronić i dopiero jak się pokazuje, że się samemu chce walczyć, to wtedy sojusz zadziała. To nie polega na tym, że gdyby się, nie daj Boże, zdarzyło coś w Polsce, to polska armia nic nie musi, bo przyjadą Amerykanie, nie wiem, z Francuzami, Belgami, z kimkolwiek innym i nas obronią. Nie, to my musimy się bronić, a inni nam wtedy pomogą w tym.
No dobrze, jeśli jesteśmy przy armii, no to jak oceniacie występy polityków właśnie na tle wojskowych? I chodzi mi głównie teraz o prezesa Kaczyńskiego, który w Uniejowie, na pikniku wojskowym, w tle stoją żołnierze, a prezes mówi, nazywa Donalda Tuska personifikacją zła, czystym złem, i co więcej, mówi, że jak oni, czyli opozycja, dojdą do władzy, to będziemy mieli coś, możemy mieć coś w rodzaju wojny domowej. I żołnierze stoją i nie reagują, to już tak dodam.
Mieliśmy już policjantów, którzy wycinali tam dla ministra chyba Zielińskiego, z tego co pamiętam, w Białymstoku, jakieś anioły białe na jakąś imprezę partyjną. Był Bartłomiej Misiewicz, któremu generałowie salutowali.
Tak.
No jest prezes, no. Ciężko to się do tego odnosić, natomiast ja gdzieś widziałem, już nie tylko, mogę się mylić, chyba chodziło o Australię.
Na
gdzieś
pewno
taki fragment się pojawił.
Sławny film wideo.
Gdzie jeden polityk stoi na tle właśnie pewnie generałów, bo się na tym nie znam, natomiast wysokich rangą wojskowych. Kiedy zaczyna mówić coś w kontekście w ogóle nie wojskowego, to podchodzi jeden z generałów, przeprasza, koledzy przeprasza, odchodzą, tłumaczy politykowi, że jest sytuacja taka, a nie inna, podają sobie rękę i w ogóle nie ma problemu i wojsko nie jest wykorzystywane w tak banalny sposób. No, jesteśmy w Polsce niestety. No.
To jest szersza rozmowa o standardach w polityce i o tym, co w polityce wolno, a czego nie wolno. I oczywiście, że nie wolno wojskowych wykorzystywać do polityki. No, to jest jakby jasne, ale jednocześnie wszyscy mają to gdzieś. I ten film, o którym wspominasz z Australii, jest cudowny. Polecam odnalezienie go między innymi na Onecie po tej historii z prezesem. Przypominaliśmy ten film. To był szef sztabu generalnego Armii Australijskiej i minister obrony. I rzeczywiście minister obrony, który opowiadał o jakichś zakupach dla wojska, ale dostał pytanie o politykę i zaczął odpowiadać. I w tym momencie szef sztabu generalnego Armii Australijskiej do niego podszedł. I to się oczywiście nagrało na mikrofonie, tak. Gdzie powiedział, panie ministrze, ponieważ mówimy o tematach politycznych, to proszę pozwolić, że oficerowie odejdą. I oczywiście minister absolutnie natomiast powiedział, tak, oczywiście.
Tak,
absolutnie.
Ze zgodą.
Tak. I oni odeszli. I on już został sam i odpowiadał na pytania polityczne. To jest oczywiście taki symboliczny moment, ale on... Ale...
U nas taki odważny wojskowy by albo by wyleciał, albo by został zesłany na jakąś...
To, co ty wspomniałeś o tej sytuacji, kiedy generał salutował panu Bartłomiejowi. Dla mnie fajnie się bardzo opowiada o honorze munduru i o honorze oficera, jak to nic nie kosztuje. Jak to kosztuje coś, to wtedy jest oczywiście problem i wtedy tak naprawdę poznajemy, kto jest ile wart.
I to tak samo dotyczy wojska, jak i policji.
Oczywiście, że tak. Znaczy, no to jest komendant główny policji jest od krycia policjantów, znaczy od tego, żeby ich chronić przed wykorzystaniem politycznym. To szef sztabu generalnego i dowódcy wojskowi są tego, żeby niższych rangą swoich podwładnych chronić przed wykorzystaniem
polityki. Ale nawet nie wiesz, powinni wydać oświadczenie, że odcinają się od słów polityków. Nawet nie musieli mówić wprost, że chodzi o prezesa, tylko że odcinają się od polityki, armia nie jest od robienia polityki.
Ale wiesz jakby co by to oznaczało? No w momencie, kiedy byś prezesowi zwrócił uwagę, że może jednak, jak mówi o wcieleniu zła, o innym polityku, to może jednak ci ludzie w mundurach nie powinni za nim stać, to jest koniec jego kariery. Tak? To,
znaczy
w takim kraju, tak, tego wojskowego, to jest, w takim kraju żyjemy. Oczywiście moim zdaniem, jak ktoś idzie na takie stanowisko, to jakby bierze na siebie to. Ja zostałem redaktorem naczelnym w Onecie, zdając sobie sprawę z tego, że trochę mnie to będzie kosztować i kosztuje mnie to każdego dnia. No ale to można nie zostać redaktorem naczelnym, można nie zostać generałem, tak? Można nie zakładać munduru, jak człowiek uważa, że to jest tak jak na filmach wojennych się odbywa. Tylko jak się już podejmuje decyzję i się zostaje tym generałem, no to coś za tym idzie, poza tym, że się ma fajny samochód służbowy, bo przypominam, że generalicja jeździ samochodami służbowymi i ślicznie wypolerowane buty na defiladzie.
No właśnie brakuje żołnierskiego honoru, mówiąc krótko, bo wysocy...
I kultury politycznej w ogóle.
No. Znaczy, ale wiesz, no, ja nie oczekuję kultury politycznej od polityków PiS-u, szczerze mówiąc, bo oni przez 8 ostatnich lat udowodnili, że są w stanie podeptać wszystko, niszczą demokrację. Sejm został zamieniony już totalnie w maszynkę do głosowania. Wszelkie debaty są blokowane, a posłowie, którzy próbują protestować, dostają kary finansowe. Znaczy wiecie, no, żyjemy w porąbanym kraju. Znaczy, miejsce, które powinno służyć debacie i nawet ostrym sporom, stało się po prostu jakąś fasadą w ogóle parlamentu, gdzie przechodzi to, co chce prezes w trybie
tak,
natychmiastowym.
Tak, Terlecki, który tam wyzywa tych posłów.
Dokładnie, znaczy, no, więc ja po nich się nie spodziewam, natomiast jednak po wojskowych spodziewałbym się czegoś więcej, bardziej honorowego zachowania. Ale słuchajcie, ja jeszcze wracam do tych słów prezesa. Jarosław Kaczyński mówi o tej wojnie domowej i on powtarza swoją wypowiedź już w grudniu zeszłego roku. Też powiedział, że jak opozycja dojdzie do władzy, będzie wojna domowa. I teraz mam pytanie do was. Czy to jest tak, straszenie, groźba, o co mu chodzi? Znaczy, bo ja mam trochę wrażenie, że on zachowuje się jak Donald Trump, który przed wyborami, przed walcząc o drugą kadencję, już mówił z góry, że te wybory demokraci ukradną, że bądźcie przygotowani o to, że będziemy musieli walczyć o amerykańskie wartości i o ich zachowanie. Skończyło się to z tragicznymi wydarzeniami i szturmem na Kapitol. 5 osób zginęło w tym szturmie. I czy nie jest trochę tak, że właśnie Jarosław Kaczyński szykuje tych swoich wyborców, wyznawców do takiej walki o nie tylko przy urnach wyborczych, Bartek?
Cały ten język jest, ja mam wrażenie, że to jest taki wojenny język, który moim zdaniem służy straszeniu. Znaczy ja uważam, że to jest straszenie. Tylko problem oczywiście polega na tym, że prędzej czy później ktoś w ten język uwierzy i stwierdzi, no skoro mamy do czynienia ze zdrajcami
i
na przykład i z wojną domową, no to ja jako patriota chyba muszę coś w tej sprawie zrobić, prawda? Przypominam, że jednego prezydenta nam zastrzelili. Właśnie zastrzelił go człowiek, który uwierzył w propagandę skierowaną przeciwko temu prezydentowi. Było to dawno temu, ale nie ma żadnego powodu, żeby się nie powtórzyło teraz. Jak się rzuca takie słowa, to one mają oczywiście swoje konsekwencje. Ja tylko przypomnę na koniec, że polityka służy kreowaniu dobra wspólnego i kreowania dobra publicznego. Temu powinny służyć wszystkie debaty. No my już dawno, oczywiście, tak jak powiedziałeś, parlament już w ogóle nie ma co mówić. No, nie mamy parlamentu. Mamy po prostu zgromadzenie polityków, którzy mają prawo do występowania w telewizji, krzyczenia na siebie nawzajem. Natomiast ten język, moim zdaniem, prędzej czy później doprowadzi do rozlewu krwi. I oczywiście zawsze można powiedzieć, że już ten rozlew krwi nastąpił. Bo przypomnę, że mamy 2 ofiary do tej pory polityki w Polsce. Pracownika biura PiS-u, który zginął, i oczywiście prezydenta Gdańska. Ale tych ofiar będzie więcej. To znaczy moim zdaniem jest nie do uniknięcia, ponieważ ta eskalacja jest cały czas, eskalowana jest. No jeżeli Donald Tusk jest niemieckim agentem i szefem 5. kolumny w Polsce, no to naprawdę uważamy, że jak się nie pojawi ktoś, to powie, no jako, nie mogę, no jako patriota nie mogę na to pozwolić, muszę coś zrobić w tej sprawie. Przecież wiadomo, że to się stanie. I kto wtedy za to weźmie odpowiedzialność? Oczywiście nikt, tak samo jak było w przypadku pana Adamowicza.
Ja też uważam, że to jest strach, bo generalnie ta partia zarządza strachem i na tym buduje swoje poparcie już od wielu lat, mam wrażenie, bo poza oczywiście programami socjalnymi, rozdawaniem pieniędzy, to jest jedyne, co ma do zaproponowania, bo najłatwiej się zarządza, no to jest taki psychologiczny, dosyć tani chwyt socjotechniczny, który polega na budowaniu ciągłego zagrożenia, no bo zobaczcie, ja czytam te media prawicowe, co tydzień przeglądam je i tam jest cały czas, jesteśmy
Marek
w stanie...
Marek się katuje, to jest taka...
Tak.
Oglądasz wiadomości.
Wiadomości już nie oglądam, natomiast wiesz co, czasem widzę jakby i wiem, że to jest to samo generalnie, natomiast wiesz co, ja mam bardzo... Łatwo wystarczy wejść, nie wiem, na portal w polityce i zobaczyć, dzisiaj jest pierwszych 8 materiałów, jest o Kołodziejczaku. Jest 8 tekstów o Kołodziejczaku, nie? Jest temat Kołodziejczak i jest gnębienie jednego człowieka. Oczywiście to jest na chwilę, bo jutro znowu wróci Tusk na czołówkę. I generalnie zarządza się strachem, no, buduje się zagrożenie, tak, Unia Europejska jest zła, Amerykanie też przecież, dopóki nie konflikt na Ukrainie, wojna na Ukrainie, bardzo, też byli przecież, no, Biden tak, był najgorszym prezydentem.
Oczywiście.
Niemcy źli, Bruksela zła, Rosja to oczywiście zło, no i nagle w ogóle jesteśmy
jakimś takim... Czesi są źli, przypominam, chcą nam kopalnie
Czesi nam zamykać. Kopalnie, no Słowacy jeszcze jakoś tam się nie narazili, Litwini też oczywiście z Litwinami mamy, ale tutaj
nie, powiedzmy, Litwini gnębią że... Polaków na Litwie.
No gnębią, ale to było wyciszone trochę, mówmy się, poza tym Litwini, w, nie wiem, wyobraźni chyba polskiego społeczeństwa to nigdy nie będzie jakiś straszak wielki, nie?
Ale wiesz, jeszcze jest straszenie ludźmi. Bo ta lista jest szersza, przypomnę, że Norwedzy gnębią polskie dzieci, no Szwedzi tak, ale... nie chcą nam oddać rzeczy, które ale umówmy, ukradli w czasie pobytu.
Możemy powiedzieć tak, że ogólnie mamy zgniły Zachód, który nam tu nie dość, że nam odbiera suwerenność, to seksualizuje nam dzieci,
tak, tak,
robi
tak,
wiele no. różnych innych złych
I
rzeczy.
I sekularyzacja no,
Rosja, która jest i Amerykanie, jesteśmy w ogóle jakimś takim w permanentnym stanie zagrożenia, a do tego to, co śmiać mi się chce w ogóle, ktoś próbuje porównywać nie wiem, retorykę Platformy czy jakiejkolwiek innej partii opozycyjnej, tą taką nawet najbardziej skrajną, te hasła rzucane pod adresem PiS-u, Kaczyńskiego czy tam kogokolwiek innego, do tego, co robi PiS dobrze już ponad roku z Donaldem Tuskiem. No bo można o sobie, bo jakby to też jest kwestia gnojenia, też ma pewnie gnojenie ma jakieś swoje poziomy. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby w polityce można było coś gorszego powiedzieć o drugim polityku, jak to, że jest politykiem niemieckim, zdrajcą, targowiczaninem. No nie ma nic gorszego, no bo można o nim powiedzieć, że jest złodziejem, nie wiem, że zgwałcił córkę, dziecko, matkę, księdza i w ogóle wszystkich dookoła. Natomiast zdradzenie z własnej ojczyzny jest największym w ogóle, największą zbrodnią, jaki może się polityk dopuścić. A tak jest przedstawiany Donald Tusk w wiadomościach codziennie, we wszystkich gazetach pisowskich, każdego dnia, w wielu różnych artykułach. Jak czytam teksty publicystyczne w Gazecie Polskiej, gdzie publikują mi tam Pereira i Wilczstein Młody i tam, no tam różne są te, różne są te osoby, one się zmieniają. Oni za każdym razem, tydzień w tydzień, słuchajcie, oni piszą o tym samym. Tam nie ma, tak jak nie wiem, ty wydajesz tygodnik, w którym się zajmujesz polityką, który ma jakieś tam swoje też skrzywienie polityczne, tak to nazwę. Natomiast masz w swojej gazecie teksty, nie wiem, o zdrowiu, o jakieś edukacyjne,
o
naukowe.
O świetny felieton.
Ale no, no, kultura jest wszędzie, natomiast no, są
ale
rzeczy...
Nie taka, nie taka.
Ale są rzeczy, które są nie poza polityką.
Nie, Marek
trochę.
Nie czyta.
Chyba nie czyta. Nie czytasz felietonu.
Ja czytam prawicową prasę. No, słuchajcie, ja mam jakąś dobrze, pojemność swojego wątłego umysłu.
O serialach.
I więcej nie jestem w stanie. Korona królów. Mi się przelewa.
Napiszę.
No i słuchajcie, są u was, u ciebie w portalu są teksty, które są o czymś takim zupełnie niekonfliktowym, tak? O czymś, co nie ubogaca człowieka, daje mu jakąś wiedzę. Natomiast tam nie ma, tam jest polityka, obrona lasów państwowych, bo lasy państwowe to też jest jakaś twierdza w ogóle w twierdzy, taka wewnętrzna twierdza.
No i płacą za te artykuły.
No bo płacą, bo to jest największy płatnik, Orlen się chowa przy tym, to już moja obserwacja. I jak ktoś kiedyś zbada i dojdzie do tych przelewów, które idą z lasów państwowych, to się dopiero za głowę złapiemy. Daniel Bajtek jest przy tym w ogóle jakimś lokalnym w ogóle przedsiębiorcą, się okaże. No i kurczę, no mamy po prostu, jakby nie ma w ogóle tej symetrii, nie?
Ja jeszcze dodam, że nawet gdyby była symetria, nawet gdyby była i nawet gdyby uznać, że retoryka opozycji idzie równie daleko jak retoryka władzy, to ja przypomnę, że władzy wolno mniej. Bo władza ma służby specjalne, ma policję, ma prokuraturę, każda władza.
I nie? Przez 8 lat nie jest w stanie jakoś wypracować jednego mocnego aktu oskarżenia. Znaczy,
Donald Tusk nie może wsadzić Jarosława Kaczyńskiego do więzienia. Jarosław Kaczyński też nie może wsadzić Donalda Tuska, bo nie umie on tego zrobić. Upadek Lex Tusk jest tego idealnym przykładem. Nawet tego nie potrafili przeprowadzić, to jest niebywałe zupełnie.
A nie, ale odgrażają się, że coś jeszcze będzie.
Oczywiście.
No, ale ludzie już nie są tacy głupi i już nikt nic nie łyknie.
Ale no. Ja tylko chcę podkreślić jeszcze...
Ludzie się nawet śmieją, większość społeczeństwa uważa, że to referendum jest kpiną. No więc jakby o czym my rozmawiamy?
Ja tylko, no bo jest kpiną oczywiście, no to pytania są żałosne po prostu. Natomiast ja tylko chcę podkreślić, że władzy wolno mniej w sferze retorycznej, ponieważ ona ma realnie narzędzia przemocy, stosowania
a
przemocy.
A ta władza już narzędzia wykorzystywania.
W związku z tym, jeżeli, no wiecie, no bo to jest tak, jeżeli wychodzi najważniejszy polityk partii władzy i mówi, że Donald Tusk jest zdrajcą narodu, no to ja czekam na jakiś akt oskarżenia. No jak? Znaczy, no gdzie jest kontrwywiad? Gdzie są służby? No trzeba wsadzić człowieka i zdrajcą. Tak więc w związku z tym nie mogą używać
takich miliardy retoryki. Ukradzione przez Tuska i naturalnie. Przez te mafie VAT-owskie. Kto gdzie siedzi, nie? Gdzie są skazani?
No, ale, tu chodzi o to, żeby opowiadać, żeby mówić, żeby tworzyć wrażenie, że tylko Prawo i Sprawiedliwość jest uczciwe, ale myślę, że ludzie już się na to nie nabierają. Jak patrzą na kolejne afery, to nawet te informacje przechodzą jednak z tych baniek informacyjnych nawet do wyborców PiS-u. Pytanie jest oczywiście,
tego nie pokazują,
tak, bo jest pytanie, dlaczego oni mimo wszystko zostają przy PiS-ie. I to jest oczywiście inne pytanie, natomiast moim zdaniem oni sobie już zdają sprawę z tego, że to też jest ekipa, która kradnie.
Znaczy, ja też tak uważam, że powodem tego, że PiS ma tak wysokie poparcie, nie jest fakt, że wyborcy PiS-u nie wiedzą, jak ta władza naprawdę wygląda. Wiedzą. Z jakichś innych powodów, to jest na oddzielną dyskusję, ale z innych powodów niż brak wiedzy, wyborcy PiS-u dalej chcą głosować na PiS.
No, ciekawą tezę, tak słuchałem trochę tego profesora Wojciecha Sadury i Sławomira Siekierskiego, którzy napisali
bardzo dobrą książkę. Bardzo dobra.
I oni tam właśnie badali też badali ten elektorat PiS-owski i oni wychwycili tą taką grupę, ja oni to nazywali takich cyników, którzy wiedzą doskonale, że ta władza jest kompletnie do dupy, że to są nieudacznicy, złodzieje i tak dalej, natomiast oni cynicznie wybierają, bo rachunek ekonomiczny w postaci tych 500 zł jest jakby decydujący dla nich. No,
no dochodzi do tego
tu też... Dochodzi oczywiście ten problem jakby z wiedzą ekonomiczną, bo chociażby policzając sobie inflację od początku, nie wiem, 20 roku czy 21, nie trzeba być specjalistą od matematyki, żeby wyliczyć sobie, ile te pieniądze są dzisiaj warte. Nie?
Tak, to jest też oddzielna dyskusja, ale brak wiedzy ekonomicznej jest porażający. Przypomnę, że według badań socjologicznych połowa Polaków uważa, że rząd ma swoje pieniądze.
Tak.
I Margaret Thatcher,
która przypomnę, 20% tego rządu, chyba 20%,
jest wspaniałą postacią, która chyba powiedziała, że rząd nie ma swoich pieniędzy. Nie dociera ta wiedza niestety.
Że chyba, jeśli dobrze pamiętam, 20% uważa, że w ogóle nie płaci podatków.
Tak.
Bo nie rozumie tego, że jest podatek chociażby VAT, który jest no, na najczęściej 23%. No.
Bartek, bo rozmawiamy też tutaj o poziomie debaty. Onet próbował zorganizować wspólnie z Wirtualną Polską debatę dwóch głównych liderów politycznych, czyli Kaczyńskiego i Tuska. Powiedz naszym widzom, jak to wyglądało, trochę jak te kulisy tej próby przeprowadzenia debaty i czym to się zakończyło?
Z Pawłem Kapustą, czyli redaktorem naczelnym Wirtualnej Polski, wpadliśmy na taki pomysł, żeby zorganizować debatę równocześnie w Onecie i Wirtualnej Polsce. Zakładaliśmy, że wspólny zasięg dwóch największych portali polskich jest tak niebywale duży, no, że trudno mi sobie wyobrazić polityka, który by nie chciał skorzystać z takiej okazji. Co więcej, też powiedzieliśmy politykom obu partii, że chcemy jak najmniej zasad mieć w tej debacie. Znaczy, nie będziemy trzymać zegarka i tam 15 sekund, 20 sekund na odpowiedź, coś tam, tylko chcemy dyskusji, chcemy, żeby panowie ze sobą porozmawiali. I że bardzo byśmy się chcieli ze sztabami spotkać i ustalić jak najmniej ograniczeń do takiej debaty. Obiecaliśmy wielką promocję, oczywiście pokazanie na czołówce stron głównych w obu portalach. Wszystko im obiecaliśmy, co mogliśmy. Zasięg połączony obu tych portali powoduje, że ta debata by dotarła w zasadzie do każdej dorosłej osoby w Polsce, która w jakikolwiek sposób korzysta z internetu. No, mówimy o takim zasięgu. Mm. Żadna telewizja tego nie da, żadna. I muszę powiedzieć, że no po prostu tak było, mówię o faktach. Sztab wyborczy Koalicji Obywatelskiej odpowiedział bardzo szybko, w ciągu naprawdę tam 2 czy 3 dni. Nam nie chodziło o to, żeby się już zgodzili od razu. Nam chodziło o to, żeby powiedzieli, tak, jesteśmy zainteresowani, spotkajmy się i porozmawiajmy. I koalicja odpowiedziała, tak, jesteśmy zainteresowani, wyznaczcie datę, przyjdziemy i będziemy rozmawiać. No a w PiS-ie zaczęła się jazda. Nie dostaliśmy do dzisiaj żadnej oficjalnej odpowiedzi, natomiast nieoficjalnie dostawaliśmy mnóstwo odpowiedzi i najciekawszą przytoczyliśmy z Pawłem w tekście, który wspólnie napisaliśmy. Brzmiała SMS od bardzo, bardzo ważnej osoby w PiS-ie. Zapytajcie Webera, czy zgodzi się, żeby Tusk przyszedł na taką debatę, ha, 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 ha. I to była taka najlepsza odpowiedź, którą dostaliśmy. Rozmawialiśmy z wszystkimi w PiS-ie, poza samym prezesem Kaczyńskim, rozmawialiśmy naprawdę z wszystkimi, jak mówię z wszystkimi, to naprawdę z wszystkimi osobami decyzyjnymi w PiS-ie. Oni nie chcą debaty, znaczy po prostu nie, oczywiście nie chcieli tego wprost powiedzieć, ale po prostu oni nie chcą tej debaty.
Ale wyobrażacie sobie Jarosława Kaczyńskiego przy całym jakby szacunku dla jego dość intelektualnego dorobku, no, który jest dzisiaj facetem
Ja sobie wyobrażam, że on wierzy, że pokonałby Tuska w takiej debacie. Tak? Znaczy ja uważam, że on wierzy w to.
Mhm. Ale co jego sztabowcy nie wierzą?
I uważam, że polityk powinien marzyć o sytuacji, w której ma szansę przekonać wyborców, którzy na niego nie głosują, żeby na niego zagłosowali. Tak, że to jest ten moment. No, Jarosław Kaczyński nie musi przekonywać ludzi, którzy kochają PiS, żeby na niego głosowali. Ale jakby się udało mu 100 tysięcy ludzi, którzy taką debatę oglądają, znaczy ja bym gwarantował, że tą debatę obejrzałoby, myślę, że około 10 milionów ludzi. Natomiast gdyby z tych 10 milionów Kaczyński przekonał 100 tysięcy ludzi, że jest lepszy od Tuska i w tej debacie lepiej wypadł, powinien głosować na niego, no to chyba powinien tego, znaczy, no rany gościa, no co jeszcze ma dostać
tym ten bardziej, polityk? Że nie mamy dzisiaj sytuacji takiej, że jest pytanie, czy PiS będzie rządził samemu, tylko jest pytanie,
czy będzie rządził,
w ogóle wygra wybory.
No właśnie. Więc moim zdaniem lepszej oferty na rynku nie dostaną do przeprowadzenia debaty, to znaczy, że tej debaty nie będzie. Ja już słyszałem o tym, że TVP chce zaprosić Tuska do siebie i zrobić tą debatę w TVP.
Ale z Kaczyńskim?
Nie, z Morawieckim. Z Morawieckim. Zostawiam, znaczy niech zrobią co będą chcieli, ale uważam, że to była szansa na pokazanie, że jest możliwa rozmowa w Polsce. I jak mówię o tym, że ta debata publiczna w Polsce umiera i prawdziwej debaty już na żadnym poziomie nie można odbyć, no to dlatego, że mamy sytuację, w której liderzy się nie mogą spotkać. Gdyby oni się spotkali i ze sobą normalnie porozmawiali, to daliby też sygnał.
Tusk nie może iść na rozmowę, słuchajcie, z Morawieckim, moim zdaniem, jak już tak wspomniałeś o takiej...
Dlaczego nie?
No, znaczy dlatego...
Ostatnio chyba
do wiesz co, ja uważam, że nie. Znaczy Tusk nie powinien rozmawiać z jakimś pomocnikiem, czy tam marionetką prezesa. Znaczy Morawiecki nie jest osobą decyzyjną. To jest facet, który został wstawiony na fotel premiera, pociąga za sznurki Kaczyński. Kaczyński jest szefem partii, tak jak Tusk jest szefem Platformy Obywatelskiej. Morawiecki bez Kaczyńskiego jest nikim w polityce. To Kaczyński sprawia, że w ogóle on jest jeszcze premierem i poparcie Kaczyńskiego dla Morawieckiego daje Morawieckiemu jakąkolwiek pozycję polityczną. Dlaczego Tusk ma rozmawiać z zastępcą szefa, czy tam nawet... Znaczy tak naprawdę nie wiem, czy on jest zastępcą.
No
jest formalnie wiceprezesem, jednym tam z nas.
No właśnie.
No, więc no ale to nie ma znaczenia. Czego, no.
Bo Antoni Macierewicz w też jest wiceprezesem. Tak,
no. Brudziński jest chyba, czy był, nie wiem. To już...
Nie, chodzi mi o to, że nie powinien. Po prostu nie powinien, a już na pewno nie powinien w TVP. No. Przecież to jest absurd. Szczególnie jeśli się pójść do telewizji, która cię gnoi, która cię na ciebie szczuje. To jest zaprzeczenie właściwie wszystkiemu. No. Jeśli chcesz zlikwidowania TVP Info, to nie idziesz tam dyskutować. No.
A moim zdaniem, jak taka oferta, ja nie wiem, czy powinien pójść, to nie jest moja sprawa, ale mam bardzo dziwne podejrzenie, że jakby taka oferta padła z TVP, to moim zdaniem parę osób w Platformie Obywatelskiej powiedziało, wchodzimy w to. To jest, słuchajcie, pamiętacie, jak Trzaskowski nie pojechał do Końskiej?
Jedziesz na wyjazd.
Jedziesz gladiatorem, wchodzisz na,
możesz co najwyżej
na
wygrać parę
stadion
punktów,
i po prostu i walczysz. No. Ja, film, pamiętasz, chodzi taki na Twitterze czasami film o tym, jak ja w TVP rozmawiałem z panami.
Rozjechałeś
z Klarenbachem i ze Stankowskim na temat tego,
skromny
co znaczą.
Ten twój kolega niezależny. Z niemieckich mediów.
Po prostu, ale powiem ci, ja szedłem wtedy, bo...
Niemiecko-szwajcarsko-amerykański chciałbym
kanadyjski. Ja wiem. Przypomnę tylko, że jednym z właścicieli Onetu jest król Karol III. Chciałem powiedzieć. Jest jednym z właścicieli Onetu, absolutnie.
Przypomnę, więc... że to jest opisaliście doskonale portalem. Ten cały zgniły zachód. Właśnie,
Więc ja tylko chcę powiedzieć, że jak się idzie przygotowany, ja poszedłem wtedy do TVP przygotowany na to, że zostanie przypuszczony na mnie. A tak byłem gotowy, tam jest taki moment, że oni mi zadają pytanie, ja się uśmiecham szeroko, bo ja czekałem na to, aż wreszcie to pytanie padnie. I uważam, że można się przygotować na to. Ja bym bardzo chętnie poszedł do TVP. Gdyby TVP mnie dzisiaj zaprosiło na debatę z jakimś ważnym dziennikarzem mediów rządowych. Nie, znaczy mówię o...
No tam, kimś, tam nie ma poważnych.
To ma jakieś pojęcie o czymkolwiek. A jest jeszcze mój kochany szef agencji informacyjnej z Gdańska, z tym to chciał się spotkać.
Nie, jak się nazywa.
Jest taki tam Monasterski się nazywa.
Wow.
To jest postać. Wspaniały człowiek. Wspaniały człowiek. Ale nie mówię realnie, gdyby była realna szansa się zderzyć z kimś, to ma jakieś pojęcie na jakikolwiek temat po tamtej stronie, to ja bym bardzo chciał. Ja bym absolutnie poszedł do TVP na taką debatę, bo uważam, że trzeba. To jest taka szansa,
bo to jest
żeby
tak,
że rzucić granat w to szambo.
Idziesz do takiego bałaganu, no nie masz specjalnie dużego, nie ponosisz dużego ryzyka, że coś stracisz na tym.
Wiesz, co się zdarzy.
Wszyscy wiedzą, że tam będą cię po prostu rzucać kamieniami, zgniłymi jajkami, w ogóle jeszcze cię oplują. Wszyscy wiedzą, że Morawiecki będzie miał wyryte po prostu na banie odpowiedzi.
Bo pytanie, że będzie znał,
co tak naprawdę,
będzie znał,
tak, będzie znał, będzie, ale on się uczy i niestety on jak recytuje te swoje formułki, to jest po prostu tak drętwy, jak mało kto w ogóle w tej polskiej polityce, więc tam ryzyko jakby utraty czegokolwiek jest tak niewielkie, że tam tylko można wygrać. Nie?
Przypomnę wam, chyba
no może mnie przekonali.
A pamiętajcie koniec końców, że Polacy, tak jak szczerze się patrzę na społeczeństwo, nie lubią tych, którzy biją. Którzy biorą pałkę i tak przeciwnika napieszają.
Przypomnę wam najważniejszą debatę, która się kiedykolwiek w Polsce w telewizji odbyła. Wałęsa kontra Miodowicz. Ja pamiętam tę debatę, byłem dzieckiem.
88.
Pamiętam, jak moja mama się popłakała, oglądając tę debatę. Co się wydarzyło? Do komunistycznej TVP z Miodowiczem, czyli z szefem centrali oficjalnych związków zawodowych, przyszedł Lech Wałęsa, którego ta telewizja gnębiła nieustannie. I go rozjechał go. Będąc we wrogiej telewizji, mając naprzeciwko siebie wszystkich, od kamerzystów i oświetleniowców po faceta, który z nim tam dyskutował. Ale się odważył, poszedł, ta debata zmieniła Polskę w pewnym sensie. Otworzyła drogę do wszystkiego, co się potem stało. Ja wierzę w takie rzeczy. Ja naprawdę pamiętam tę debatę, aż po prostu dreszcze mi przychodzą, jak sobie przypominam o to, jak ludzie krzyczeli Solidarność u mnie na Dolnym Mokotowie w Warszawie, jak się ta debata skończyła i ludzie otwierali okna i krzyczeli Solidarność. Bo Wałęsa pokazał, że można pójść do telewizji i po prostu z bańki dać tym ludziom. Więc ja nie widzę problemu żadnego. Trzeba być przygotowanym oczywiście i trzeba mieć jaja.
Wiecie co, może zmienię zdanie jednak teraz, jak posłuchałem waszych argumentów.
Bo z Jarosławem, tak kończąc ten wątek, tak trochę ja tylko jeszcze powiem, bo z Jarosławem się taka debata pewnie nie odbędzie, bo Jarosław, co można zauważyć na tych wiecach, których objeżdża Polskę,
no słabo.
Delikatnie mówiąc, najlepsze czasy ma za sobą. No. I on nawet nie porywa tych ludzi, którzy przychodzą ślepo w niego zapatrzeni, bo poziom takiego flegmatyzmu też w tej wypowiedzi, chaosu, no jak się zestawi przy nim Tuska, który jednak jest cały czas, ma ten taką energię, jest po prostu na... Widać, że to jest facet, któremu się, nie wiem, chce, ma jeszcze po prostu siłę do tego, no i ten umysł lotny, który szybko gdzieś tam te fakty łączy i wypowiada słowa. No. Kaczyński przy nim jest tak naprawdę facet, nie te, ile on tam jest, różnicy między nimi jest, 10-15 lat?
Kaczyński ma 75 chyba w tym roku.
Ponad 60, to chyba 10 lat, no to bardziej jest 30-40, nie? I to takie, że ten starszy to już taki jest u końca swojej drogi. No.
Politycznej. No nie, no politycznej. No.
Kropka.
Rozmawiamy o polityce.
Tak, więc... tak.
Słuchajcie, ja mam dwa koty w domu i chciałem powiedzieć, że los kotów prezesa leży mi na sercu. Kto się musi nim zajmować?
Ja mam tutaj jednego.
Koty są ważne.
No dobrze. Coś optymistycznego na koniec, panowie, macie do powiedzenia?
Napiszecie prawicowy felietonu serialach.
W Bieszczadach, ja powiem tyle. W Bieszczadach jest...
Puchy?
Byłem 3 razy w ciągu tego miesiąca, na krótkie takie 2-3-dniowe wypady. Jestem po prostu zakochany, zachwycony. Puchy może nie, ale no jak się idzie na Tarnicę, na najwyższy szczyt, no to wiadomo, że wszyscy zawsze idą na najwyższy szczyt. Ale jak się tę Tarnicę przejdzie i idzie się jakąś inną połoniną, to już jest pusto. A jak się pójdzie jeszcze w ogóle ścieżką taką z Bukowca do źródeł Sano, to żywej duszy można przez 12 km nie spotkać. Więc...
A śpiewasz ballady o bieszczadzkich aniołach?
Śpiewam tam.
Hej Sokoły.
Bardziej się przytulam.
Ja śpiewałem w Bieszczadach kiedyś Hej Sokoły.
Czyli tak, Marek
ja
poleca...
Ja nie piję alkoholu od lat, więc...
Ze śpiewem
być może
gorzej.
Dlatego nie śpiewam.
Marek polecił Wypad w Bieszczady. Bartek, coś, jakaś książeczka może, bo ty dużo czytasz?
Słuchaj, skończyłem czytać Kamila Dziubki książkę Kulisy.
A, świetne.
No, świetne. Muszę powiedzieć, thriller polityczny taki, że naprawdę jest tam parę bardzo, bardzo mocnych historii. bardzo polecam i przypominam sobie książkę, którą czytałem chyba 2 lata temu, tak mi się wydaje, Dominika Hedge'a, czy jak Dominik chyba woli się wymawia jego nazwisko, hej, przepraszam cię Dominik bardzo, Węgry na nowo. To jest opowieść o tym, jak Viktor Orban zmienił Węgry po tym, jak doszedł do władzy. Przerażające, to jest horror, to nie jest thriller, to jest horror i wprawdzie Węgry są innym krajem niż Polska i dlatego też wiele metod węgierskich u nas nie wyszło, ale moim zdaniem niestety jest to książka, która dowodzi tego, że można zlasować mózg całemu społeczeństwu. Węgry są straconym krajem, Węgier nie ma, jak mówię, mam na myśli wspólnotę demokratyczną. Węgry przestały być krajem demokratycznym i szansa na to, że wrócą i że będą naprawdę demokratycznym państwem, jest w tej chwili minimalna. I to jest, uważam, ostrzeżenie. To jest ostrzeżenie, że to się da zrobić. Nawet we współczesnym świecie, w środku Europy, w środku Unii Europejskiej można zlasować mózgi całemu społeczeństwu. Taki optymistyczny chciałeś coś na koniec, więc...
Właśnie mało optymistyczny.
Czyli, że da się.
Da się.
Książka się nazywa Węgry na nowo, polecam.
Ku przestrodze. Polecamy książki. Można wziąć książki, czy to w wersji papierowej, tudzież w wersji cyfrowej i po prostu w Bieszczady ruszyć.
A ja tu mogę coś tak prywaty trochę?
Ale jasne,
bo dzisiaj nagrałem na jutro Klub Gazety Polskiej i zachęcam wszystkich do zerknięcia jutro na nasz kanał, bo będzie taka, rozpoczyna się program Piękną Perełką Znalezioną. Tylko powiem, Jacek Karnowski bardzo naśmiewa się z prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Archiwa nie płoną i warto.
Obejrzyjcie.
Warto sobie przypomnieć.
Oczywiście tradycyjnie w niedzielny wieczór polecam najnowsze wydanie Newsweeka.
Co masz na okładce?
Prezesa Kaczyńskiego i wojnę domową.
Okej. Okay.
Dużo, dużo do czytania, nie tylko o polityce. Jest felieton Bartka.
O serialach, które się dzieją w zimnie.
Zagląda
a propos, tak, a propos tego, co się dzieje na zewnątrz, napisałem o ulubionych serialach i filmach, które się dzieją w bardzo zimnych okolicznościach.
Polecam już dziś w wersji cyfrowej na newsweek.pl, a od jutra w punktach sprzedaży w wersji papierowej dla tych, którzy wolą właśnie w ten sposób zapoznać się z prasą. Dziękuję wam bardzo. Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu. Marek Sekielski, prezes Sekielski Brothers Studio.
Dziękuję bardzo.
I Tomasz Sekielski. Do zobaczenia.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.